Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Jeśli chcecie wesprzeć moją misję cotygodniowych premier tych odcinków, zapraszam Was na patronite.pl/spoilermaster. Tam można się dowiedzieć, jak można wesprzeć moją pracę. Kłaniam się wszystkim, którzy już to robią bądź robili, a najgłębiej kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi z Twin Gist, drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo dziękuję im wszystkim, a w tym odcinku dodatkowo dziękuję 15. American Film Festival we Wrocławiu, który jest partnerem odcinka, którego słuchacie. Tak się bowiem składa, że dzisiaj opowiem o amerykańskiej reżyserce Dorothy Arzner, która na 15. edycji festiwalu American Film Festival doczekała się sekcji retrospektywnej. W tej sekcji pokazano filmy Polowanie na kawalera z 1927 roku, Dzikie przyjęcie, rok 1929, pierwszy dźwiękowy film z Clarą Bow, Pracujące dziewczęta z 1931 roku, Christopher Strong z roku 1933, Tańcz dziewczyno, tańcz z roku 1940, a także film dokumentalny Doroty Arzner, pionierka w Hollywood z roku 2023. Dorothy Arzner to pierwsza amerykańska reżyserka kina dźwiękowego i długo jedyna, aż do czasu Aidy Lupino, o której opowiedziałem w oddzielnym odcinku. Jeśli pamiętacie trzeci odcinek trzeciego sezonu Spoilermastera, to tam opowiadałem o jednej z pionierek reżyserek kina amerykańskiego, jaką była Lois Weber. I warto pamiętać, że o ile w kinie niemym kobiet reżyserek było stosunkowo dużo, o tyle w kinie dźwiękowym hollywoodzkim w zasadzie w okresie klasycznym możemy mówić o tych dwóch reżyserkach. Po pierwsze o Dorothy Arzner, a po drugie o Aidzie Lupino. Cieszę się, że American Film Festival po uhonorowaniu Aidy Lupino sięgnął obecnie właśnie do twórczości Dorothy Arzner i to dało mi także impuls i inspirację, żeby nagrać dla Was odcinek o tej wyjątkowej kobiecie, wyjątkowej reżyserce. W przygotowaniu do odcinka pomógł mi przede wszystkim tom wywiadów z Dorothy Arzner, jaki w 2024 roku zredagował Martin F. Norden, a także monografia twórczości Dorothy Arzner, Directed by Dorothy Arzner, napisana przez Judith Main. Zaczniemy od cytatu. W roku 1971 na łamach tygodnika The New Yorker, konkretnie w numerze tego tygodnika datowanym 27 listopada 1971, moja ulubiona krytyczka filmowa Pauline Kael, o której także zrealizowałem oddzielny odcinek, recenzowała film Toma Laughlina pod tytułem Billy Jack. To jeden z klasycznych filmów amerykańskiej kontestacji, wyświetlany także na ekranach polskich swego czasu, ale pierwszy akapit tej recenzji był dość niezwykły. Pozwólcie, że przytoczę go w moim przekładzie właśnie jako otwierający tekst opowieści o Dorothy Arzner. Pauline Kael pisała w roku 1971 tak. Christopher Strong, sztywny i pozbawiony lekkości, melodramat z roku 1933 z nieznośnie szlachetną Katharine Hepburn w roli głównej, miał jedną niezwykłą sekwencję. Hepburn grała tam słynną, bijącą rekordy pilotkę, w oczywisty sposób zainspirowaną losami Amelii Earhart, która zakochiwała się w ważnym i żonatym polityku, w tej roli Colin Clive. Mężczyzna czuł do niej pociąg, bo w przeciwieństwie do jego konwencjonalnie kobiecej żony, Billie Burke, emanowała ona bezczelnością i niezależnością. Mówił jej wprost, że właśnie te cechy najbardziej w niej kocha. Ale kiedy tylko para poszła ze sobą do łóżka, mężczyzna jeszcze tej samej nocy zaczął namawiać kochankę do rezygnacji z zawodów lotniczych, w których miała wziąć udział. W latach 30. powstawały tuziny filmów, w których kobiety były pracującymi profesjonalistkami i były w pełni równe mężczyznom. Ale nie jestem w stanie przywołać w pamięci żadnej innej sceny z kina tamtego czasu, która byłaby tak totalnie rozpoznawalna dla pewnego typu kobiet jako ich własna prawda. Było jasne, że facet w tej scenie nie jest draniem, że jego prośba płynęła i z lęku, i z czułości. Innymi słowy, płynęła ona z miłości, takiej, jaką była ona w jego rozumieniu. A mimo to zgoda bohaterki na te warunki oznaczała jej zgubę. Myślę, że jest na świecie bardzo niewiele kobiet, które osiągnęły coś poza liniami demarkacyjnymi domowego ogniska, które w ten czy inny sposób nie zagrały we własnej wersji takiej właśnie sceny. Nawet te, które w momencie premiery filmu były młodymi dziewczynami, przeczuwały proroczą moc tej sceny. Jest to w pewnym sensie pierwotna scena kobiety inteligentnej tuż po stosunku. I dzięki tej produkcji mamy ją utrwaloną już na zawsze na taśmie filmowej. Najprawdopodobniej dostała się ona do filmu dzięki faktowi, że scenariusz napisała kobieta, Zoe Atkins, a także, że reżyserką filmu była kobieta, Dorothy Arzner. Pomijając uszczypliwości Cale w stosunku do Christophera Stronga, każdy, kto obejrzy ten film, może wyrobić sobie na temat tego melodramatu własne zdanie. Nie ma wątpliwości, że w tym akapicie prozy amerykańskiej krytyczki wyczuwamy wibrację wyznania niesłychanie osobistego, wyznania kobiety, która pomimo tego, że nie identyfikowała się z żadnym mainstreamowym i ujętym w ramy dogmatycznej refleksji feminizmem, rozpoznawała w głosie Dorothy Arzner wyjątkową szczerość i bezkompromisowość w portretowaniu kobiecego doświadczenia, także w jego aspektach najtrudniejszych i najbardziej niesprawiedliwych. A zatem, kim była owa Dorothy Arzner, której Pauline Kael i inne amerykańskie kobiety zawdzięczały ową, jak napisała Kael, pierwotną scenę, scenę jak żadna inna w kinie amerykańskim, kina klasycznego. Dorothy Arzner przyszła na świat w San Francisco 3 stycznia roku 1897. Jej matka była z pochodzenia Szkotką, jej ojciec był z pochodzenia Niemcem. Już jako mała dziewczynka doświadczyła traumy rozstania swoich rodziców. Nie skończyła jeszcze 5 lat, kiedy nastąpił rozwód. Pomiędzy nimi całkowita opieka nad Dorothy została przyznana ojcu i Dorothy już nigdy swojej matki nie zobaczyła. Matka zmarła w roku 1909, a zatem w momencie, w którym Dorothy miała zaledwie 12 lat, ale po tym, kiedy rozstali się jej rodzice, faktycznie matka z życia Dorothy zniknęła. Ojciec przeniósł się z Dorothy i jej starszym nieco bratem do Los Angeles, gdzie otwarł cieszącą się powodzeniem restaurację Hoffman Café. Ojciec Dorothy Arzner, jako się rzekło, urodził się w Niemczech, wywodził się z Karlsruhe i restauracja, którą otworzył, owo Hoffman Café, już w nazwie miała pewien niemiecki sznyt starego europejskiego świata. Było to miejsce eleganckie, z pięknymi krochmalonymi obrusami i z dębowymi zdobieniami ścian. Miejsce, które bardzo przypadło do gustu ludziom Hollywoodu na czele z aktorami, takimi jak chociażby Mary Pickford czy Douglas Fairbanks, którzy odwiedzali to miejsce bardzo regularnie. Dorothy Arzner po latach wspominała, że aktorzy, reżyserzy, operatorzy to był dla niej po prostu zwykły świat. To byli klienci jej ojca, to byli ludzie, których widziała przy stolikach restauracyjnych swojego taty. Byli to także ludzie, którzy rozmawiali z nią, angażowali się w dialog z tą małą, inteligentną dziewczynką, a także, jak sama wspominała, podrzucali ją do góry, kiedy była mała. Dorothy Arzner wielokrotnie później w wywiadach podkreślała, że już ten moment wczesnego dzieciństwa i takiego bliskiego obcowania z ludźmi kina sprawił, że nigdy nie podchodziła ona do kina jako do świata magicznego. Bo aktorzy, reżyserzy i inni twórcy Hollywoodu byli dla niej po prostu zwykłymi ludźmi. Dorastała w Los Angeles, dorastała w dużej mierze w restauracji swojego ojca i nie było dla niej nic tajemniczego w tym świecie. Dorothy Arzner była bardzo zamkniętą w sobie młodą dziewczyną, niesłychanie inteligentną, a jednocześnie od wczesnych lat wyczuwającą, że nie pasuje do szeroko pojętego mainstreamu amerykańskiej kultury. Skończyła ekskluzywną szkołę dla dziewcząt w Westlake, zaczęła studia medyczne na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Nie skończyła owych studiów medycznych. Powody są złożone, są i biograficzne, i osobowościowe. Dowcipnie kilkakrotnie stwierdzała w udzielanych wywiadach, że denerwowało ją, iż medycyna potrzebuje czasu, aby działać. Powiedziała w jednym z wywiadów: nie miałabym nic przeciwko uzdrawianiu ludzi, a nawet wskrzeszaniu ich, gdyby dało się to robić jednym dotknięciem ręki. Wydaje się, że jej późniejszy reżyserski zawód był właśnie takim magicznym zawodem, w którym jeden reżyserski gest mógł sprawić, że ktoś albo padał trupem, albo powstawał z martwych. A zatem z jednej strony ta niemal metafizyczna niecierpliwość, a może nawet marzenie o pewnych cechach boskich, ale z drugiej strony do decyzji o wycofaniu się ze studiów medycznych przyczyniły się także względy prywatne. Rok 1916 był dla Dorothy Arzner trudny. W kwietniu tego roku pojechała na wycieczkę z przyjaciółkami na Hawaje i tam, oddając się swojemu hobby, jakim już wtedy było wykonywanie fotografii, zbliżyła się bardzo blisko krateru wulkanu Kilauea. Utraciła równowagę, potknęła się i niemalże, robiąc zdjęcia, niemalże wpadła do krateru wulkanu. Wyratowały ją przyjaciółki, ale wydarzenie było dosyć wstrząsające, zarazem wydaje się symboliczne dla przyszłej reżyserki, która nie bała się żadnych wyzwań. Niestety 2 miesiące później, w czerwcu, jej jedyny brat David, starszy, w wieku 24 lat, zmarł. Po utracie matki, po utracie brata, wycofała się ze studiów na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i w październiku następnego roku zgłosiła się do Czerwonego Krzyża i zaczęła także szkolenie wojskowe. Bardzo chciała wyjechać do Francji i być tam kierowcą karetek w trakcie oczywiście I wojny światowej, która wtedy trwała i do której już Stany Zjednoczone po początkowych oporach się przyłączyły. Do Francji nie udało jej się pojechać, ale ta już mocno doświadczona przez życie młoda kobieta okazała się rzeczywiście bardzo sprawna za kierownicą karetek w Los Angeles, ale pytanie pozostawało, czym Dorothy ma się zajmować. Pracowała w centralce telefonicznej hurtowni kawy, kiedy w roku 1919 spotkała Williama DeMille'a, brata słynnego Cecila B. DeMille'a, producenta filmowego, który namówił ją do tego, żeby zaczęła karierę w Hollywood. Zaczęła na samym dole, zaczęła od tworzenia maszynopisów, scenariuszy. Następnie zaczęła te scenariusze sama pisać, później stała się niesłychanie cenioną i płodną montażystką. W międzyczasie, w 1921 roku, poznała Marion Morgan, choreografkę, z którą spędzi większość swojego życia, ponieważ stanie się ona jej partnerką życiową, w zasadzie do śmierci Morgan. Dodajmy zatem do listy rzeczy, które odróżniały Doroty Arzner od jej współczesnych, także kwestię orientacji homoseksualnej, której Arzner była bardzo świadoma od wczesnych lat. Kariera montażystki Doroty Arzner jest o tyle ciekawa, że sama później przyznawała, że uwielbiała montaż, uwielbiała kontrolę nad taśmą filmową, uwielbiała fakt, że manipulacje montażowe potrafiły stwarzać całe sceny i potrafiły także krzesać efekty dramaturgiczne z takich rzeczy jak sklejki, przejścia i tak dalej. I wydaje się, że to właśnie z przesuwającą się pod palcami taśmą Doroty Arzner po raz pierwszy poczuła tę magię powoływania do życia, ewentualnie ukrócania tego życia, której tak bardzo brakowało jej w żmudnej i wyładowanej łacińską terminologią medycynie, którą porzuciła. Kluczową znajomością w tamtym czasie okazała się dla niej znajomość z wybitnym reżyserem Jamesem Cruzem, który niesłychanie cenił sobie talent Doroty Arzner, jak sama wspomina w wywiadach, całkowicie jej zaufał. Stała się ona jego prawą ręką, już nie tylko montażystką, ale także kimś więcej nawet niż tak zwana script, czyli pilnująca ciągłości między ujęciami na planie filmowym, była jego faktyczną asystentką. Było to o tyle ważne i ambitne, że James Cruz w połowie lat 20. słynął z kręcenia bardzo ambitnych, bardzo wysokobudżetowych i także skomplikowanych realizacyjnie, a spektakularnych wizualnie, filmów epickich. I tutaj dwa tytuły są zwłaszcza ważne. Karawana, The Covered Wagon z roku 1923 i Niezwyciężona Fregata, The Old Ironsides z roku 1926. Zwłaszcza Karawana, kręcona w dużej mierze na pustyni i w górzystych terenach, wiele dziesiąt mil od Los Angeles, w warunkach, które nieledwie były dzikim zachodem, a nie tylko musiały udawać dziki zachód. To właśnie ten film był produkcją bardzo trudną, wymagającą, ale jednocześnie dowodzącą mistrzostwa Doroty Arzner i jako organizatorki planu i asystentki Jamesa Cruza, ale także jako montażystki tego filmu. To właśnie Karawana jest jej największym montażowym osiągnięciem. Ale także wymienić należy wcześniejszą Krew na piasku, Blood and Sand, jeden z najsłynniejszych filmów z Rudolfem Valentino, gdzie Doroty Arzner nie tylko zasłynęła nowatorskimi rozwiązaniami montażowymi w scenach korridy, ale także nakręciła niektóre ujęcia Valentino walczącego z bykami i na planie tego filmu Freda Niblo także zdobywała swoje szczyty. Kluczowy moment w karierze Doroty Arzner przychodzi w momencie, w którym jej kontrakt z firmą Famous Players Lasky, znaną później jako Paramount Pictures, dobiega końca. Arzner dokonała pewnego blefu, zagrała i postawiła wszystko na jedną kartę, rozmawiając ze swoimi przełożonymi i mówiąc, że no skoro kontrakt się kończy, to ja odchodzę, ponieważ w innym studio zaoferowano mi reżyserię filmową. Rzeczywiście, Harry Kohn, szef studia Columbia Pictures, które wtedy było raczej studiem pośrednim, tanim, niecenionym, ponieważ posługującym się bardzo małymi budżetami, rzeczywiście Harry Kohn taką propozycję Doroty Arzner złożył. Ale to nie znaczyło, że byłby to dla niej awans, jeśli chodzi o prestiż w Hollywood, bo nawet reżyserowanie w Columbia nie było tak prestiżowe jak montowanie filmów w Paramount Pictures. Ale, tak jak już powiedziałem, Doroty Arzner dokonała pewnego gambitu w trakcie rozmów z Walterem Wengerem, który pracował dla Paramountu jako jego producent i przedstawiciel na Nowy Jork, ale także z Badem Schulbergiem, czyli legendarną postacią wytwórni. W tych rozmowach Doroty Arzner powiedziała, że albo dacie mi coś do reżyserowania tu i teraz, albo po prostu odchodzę. I rzeczywiście ten blef się opłacił, ponieważ Jeszcze tego samego dnia Dorothy Arzner została przypisana do projektu, który w oryginale nosi tytuł Fashions for Women, a po polsku nazywa się Kariera Panny Loli. Był to film wyświetlany na polskich ekranach. Wiem o tym fakcie i znam polski tytuł tego filmu dzięki, uwaga, gościowi specjalnemu tego odcinka, o którym jeszcze powiem, a także powiem, w jaki sposób zaistnieje on w tym odcinku. Mianowicie zawdzięczam tę wiedzę Rafałowi Glapiakowi, twórcy bloga Mocne Punkty, o którym jeszcze powiem, ale już teraz chcę jego obecność zasygnalizować. Innymi słowy, w roku 1927 Dorothy Arzner staje się reżyserką. Z każdym kolejnym projektem dla Paramountu umacnia ona swoją pozycję. Ważne, że także polska prasa donosi o tym rozwoju kariery Dorothy Arzner. Oddaję głos Rafałowi Glapiakowi, który wybrał formę uczestnictwa w tym odcinku w taki sposób, że przysłał mi wycinki z polskiej prasy międzywojennej, które pracowicie znalazł, wybrał i opatrzył komentarzem i powierzył mnie odczytanie ich treści. A zatem, jak pisze Rafał w liście do mnie i do was, najwcześniejsza wzmianka o Arzner, do jakiej udało mi się dotrzeć, pochodzi z 31 maja 1927 roku. Dokładnie dwa miesiące wcześniej, bo 26 marca odbyła się premiera jej debiutanckiego filmu, czyli Kariery Panny Loli. I kurier filmowy informował o tym, że Arzner, nazwana tu i kobietą reżyserem, i reżyserką, podpisała długoletni kontrakt z Paramountem. Treść tego wyimka z kuriera filmowego brzmi dokładnie tak. Kobieta reżyser Dorothy Arzner, reżyserka filmu Fashions for Women, zawarła długoletni kontrakt z wytwórnią Paramount. Jej najbliższym filmem będzie The Modern Commandments z Esterą Ralston w roli głównej kobiecej. Zdjęcia rozpoczną się w pierwszych dniach czerwca. No właśnie, to jest moment, w którym Arzner staje się reżyserką i w którym buduje swoją karierę. Arzner w wielu wywiadach, których udzielała w tamtym czasie, w latach 30., podkreślała, że jej karierze i wzrostowi tej kariery w Hollywood nie towarzyszyły żadne uprzedzenia właśnie ze względu na jej płeć. Im dalej w jej życiu i im późniejsze wywiady, których udzielała, a trzeba pamiętać, że pomiędzy rokiem 1936 i 1970 nie udzieliła żadnego wywiadu, zrażona przekłamaniem, jakie pojawiło się w jednym z materiałów dziennikarskich na jej temat. Mimo to w późniejszych właśnie wywiadach Dorothy Arzner już w sposób bardziej bezpośredni wspominała o tym, że wiedziała, że jako kobieta w Hollywood musi starać się dwa razy bardziej, ponieważ jakakolwiek porażka na jej drodze mogłaby zaowocować końcem kariery. Mimo to, nawet w tych późnych wywiadach, ilekroć wspominała o tym stresie, jaki towarzyszył jej pracy, nigdy nie powiedziała wprost o tym, żeby jej karierze towarzyszyły wyrażane wprost uprzedzenia. Z dzisiejszej perspektywy musi się to wydać postawa paradoksalna, ale taka wyłania się z słów Dorothy Arzner, jakie odnajdujemy w wywiadach z nią. Kariera Dorothy Arzner reżyserska jest o tyle ciekawa, że przypada i na późne lata kina niemego, i na wczesne lata kina dźwiękowego, zwłaszcza te lata, które znane są jako pre-code Hollywood, czyli Hollywood sprzed roku 1934 i sprzed bardziej rygorystycznego wprowadzenia tak zwanego kodu producenckiego, czyli pewnej formy dość rygorystycznej autocenzury w Hollywood. Patrząc na tytuły tych filmów, widzimy także, i wiem to dzięki Rafałowi Glapiakowi, że dużo z nich trafiało na ekrany polskie. W 1927 roku powstaje Polowanie na kawalera, tak został nazwany film w trakcie przeglądu na American Film Festival, ale w międzywojniu film był obecny na polskich ekranach jako Musisz się ze mną ożenić. W 1927 roku powstaje film Ten Modern Commandments, znany w międzywojniu jako A gdy zrobi się ciemno. W roku 1928 powstaje Manhattan Cocktail, znany w międzywojniu w Polsce jako Szampańskie życie. Rok 1929 to Dzikie przyjęcie z Clarą Bow, obecny na American Film Festival, a później jeden z najlepszych filmów, jakie w ogóle zrealizowała, to Blaski i cienie miłości, znany jako Merrily We Go to Hell w kraju pochodzenia, czyli dosłownie radośnie wstępujemy do piekieł. Ten bardzo ciernisty melodramat z Frederickiem Marchem i Sylwią Sidney, pokazujący małżeństwo nieodpowiedzialnego alkoholika i zamożnej kobiety, która za wszelką cenę chce być dobrą żoną dla niego, niedawno został wydany przez Criterion Collection. Dwa filmy Doroty Arzner w tej prestiżowej serii Blu-rayów się znalazły. Drugim jest film Tańcz, dziewczyno, tańcz. W latach 30. Doroty Arzner realizuje wspomniany już przez Pauline Kael melodramat z Katharine Hepburn, Christopher Strong. Co ciekawe, Doroty Arzner mówi, że odkryła niejako Katharine Hepburn, a przynajmniej wyratowała ją z filmu, w którym Hepburn miała wystąpić w tamtym czasie, z filmu dziejącego się w dżungli, gdzie Hepburn miała grać rolę podobną do dziewczyny Tarzana, tymczasem tutaj zagrała ową pilotkę, o której już była mowa. W 1934 roku niezależny producent Samuel Goldwyn zwalnia reżysera George'a Fitzmaurice'a z projektu adaptacji powieści Emila Zoli pod tytułem Nana i domaga się, żeby to właśnie Doroty Arzner wyreżyserowała ten film. I dokładnie tak się dzieje. W 1936 roku powstaje być może najlepszy, a być może jeden z dwóch czy trzech najlepszych filmów Arzner, to znaczy Nie znała miłości. Film wyświetlany w Polsce w międzywojniu, po angielsku znany jako Craig's Wife. W tym filmie z kolei grała znakomita Rosalind Russell jako oziębła żona, która tak kieruje swoim małżeństwem, aby jego fasada w postaci pięknego i zamożnego domu świeciła na zewnątrz jako dowód sukcesu życiowego. Tak naprawdę czujemy, że wszystko to jest jednym wielkim pozorem. W międzywojniu w Polsce pokazały się jeszcze filmy Dama na dwa tygodnie, czyli The Bride Wore Red, w którym wystąpiła Joan Crawford. Zwróćcie uwagę, z jak wieloma wspaniałymi aktorkami pracowała Doroty Arzner. A także Koniec pani Cheney, The Last of Mrs. Cheney, gdzie Doroty Arzner zastąpiła po jego śmierci reżysera pochodzącego właśnie z Polski, czyli Ryszarda Bolesławskiego. Wojna sprawiła, że na nasze ekrany nie trafił film Tańcz, dziewczyno, tańcz, najsłynniejszy, najbardziej celebrowany film Doroty Arzner, w którym Maureen O'Hara i Lucille Ball, znana później z serialu komediowego I Love Lucy, wystąpiły jako dwie zupełnie różne pod względem temperamentu tancerki, które mimo to zawiązują ze sobą pewien trudny chwilami sojusz. I to właśnie w tym filmie mamy niesamowicie zabawne i prowokacyjne tańce Lucille Ball z jednej strony w scenach parodiujących rytuał striptizu, ale przede wszystkim mamy niezapomnianą scenę, w której Maureen O'Hara jako tancerka wykpiwana, tancerka baletowa wykpiwana przez wulgarny tłumek facetów w tanzbudzie, w burlesce, w końcu buntuje się, staje na scenie i konfrontuje się z nimi, mówiąc: kim myślicie, że jesteście? Wiemy dobrze, że za swoje ćwierć dolara kupujecie prawo, żeby na nas patrzeć. Wstydźcie się. Wasze żony dokładnie wiedzą, co w tym momencie robicie. Ten niezwykły moment, w którym obiekt spojrzenia, obiekt kpiny, kobieta tańcząca ku uciesze rozochoconych, a w tym przypadku także agresywnych mężczyzn, nagle zwraca swoje spojrzenie na nich, łamie czwartą ścianę, staje na krańcu sceny, niemalże chciałoby się powiedzieć jak Doroty Arzner na skraju wulkanu na Hawajach w 1916 roku i konfrontuje się z tym żarem, z tym ogniem, z tym niebezpieczeństwem i z tą wrogością, pogardą, jaka tak naprawdę napędza tych mężczyzn przekonanych o tym, że mogą sobie kupić prawo do popatrzenia na ładne ciało. Ten moment jest momentem w całej filmografii Arzner zdecydowanie kluczowym, najczęściej analizowanym przez teoretyków i teoretyczki kina jako jeden z bardzo nielicznych, a być może nawet jedyny moment kina, kina klasycznego, w którym zostaje podważona dominacja spojrzenia męskiego, a przynajmniej to spojrzenie męskie zostaje w czytelny sposób nazwane. Tańcz, dziewczyno, tańcz to nie jest film, który chciałby zdekonstruować i zniszczyć przyjemność, jaką możemy jako widzowie dowolnej płci i dowolnej orientacji czerpać z patrzenia na piękne kobiece ciała na ekranie, ale jest to film, który chce sprawić, byśmy się nad tym procesem patrzenia na te ciała zastanowili, byśmy zrozumieli, że może on być także sproblematyzowany, że nie jest dobrze, kiedy ten proces jest całkowicie przezroczysty. W 1943 roku Dorothy Arzner wyreżyserowała swój ostatni film. To jest film przede wszystkim Odwaga, First Comes Courage z Merle Oberon. Film realizowany w trakcie wojny, w trakcie realizacji którego Dorothy Arzner przewróciła się na planie, doznała ciężkiego zapalenia płuc i już nigdy do reżyserowania nie wróciła. Epoka powojenna, jak często się o niej zresztą mówi w kontekście Stanów Zjednoczonych, to epoka wzmożonego konserwatyzmu po latach 30., które pod wieloma względami były, jeśli chodzi o rolę kobiet w społeczeństwie, mocno progresywne. Po latach wojennych, w których w związku z wyjazdem wielu mężczyzn na front, wiele kobiet podejmowało prace męskie, także w Stanach. Otóż ten czas tuż powojenny jest już czasem konserwatywnego zwrotu, jest tym czasem, kiedy zwolna kobiety są niemalże zapędzane z powrotem na przedmieścia amerykańskie, znamy to zresztą z amerykańskiego kina, mają przyjmować te tradycyjnie kobiece role i poniekąd także na tej fali Dorothy Arzner już do reżyserowania nie wraca. Ale to nie jest tak, że ona nie jest aktywna w kolejnych latach. Dwie rzeczy dzieją się ważne w jej życiu. Po pierwsze, rozstaje się ona ze swoim pięknym domem, jaki wybudowała razem ze swoją partnerką w Beverly Hills, takim domem w stylu pseudogreckim, z takimi pseudogreckimi kolumnami, przepięknym, z wieloma tarasami, wypełnionym sztuką, pięknymi meblami, ale także sztuką nawiązującą do starożytnej Grecji, która obydwu im była bardzo bliska. I przenoszą się razem do miejscowości La Quinta na pustyni, gdzie w takim jednopiętrowym, pięknym także parterowym domu mieszkają już do końca życia. Marion Morgan umiera w roku 1971, a w roku 1977 Dorothy Arzner doznaje obrażeń w wyniku wypadku samochodowego w lutym właśnie w La Quinta. W 1979 umiera 1 października. Przy czym, tak jak powiedziałem, Dorothy Arzner pozostaje aktywna także jako nauczycielka. Przez kilka dobrych lat wykłada reżyserię filmową na Uniwersytecie UCLA, gdzie jednym z jej najzdolniejszych studentów jest niejaki Francis Ford Coppola, który przez wiele lat później będzie podkreślał absolutną wdzięczność, jaką czuje w stosunku do Dorothy Arzner. I nawet będzie firmował jej nazwiskiem produkowaną przez siebie whisky w takiej specjalnej serii Women Spirits. Pojawi się whisky nazwana Dorothy Arzner. W dodatku sfilmowanym na potrzeby wydania filmu Tańcz, dziewczyno, tańcz przez Criterion Collection, sędziwy już Coppola mówi wprost do kamery o tym, że szczodrość Arzner, ale także jej duża surowość w szkole, taka twarda szkoła, jaką dała właśnie swoim studentom reżyserii, była dla niego czymś bardzo ważnym, a jednocześnie podkreśla on, że była także w Dorothy Arzner czułość i dbałość o studentów, między innymi kiedy Coppola przymierał głodem jako student, Arzner oddawała mu swoje kanapki, a nawet kilkukrotnie postawiła mu lunch. Coppola wielokrotnie mówił, jak wiele jej zawdzięczał. Ale późniejsze lata Arzner są już spędzone przede wszystkim na pustyni. Żyła ona, zwłaszcza po śmierci swojej partnerki, w dużym odosobnieniu. Są zapiski z jej pamiętników, które pojawiają się w przepięknym 50-minutowym filmie dokumentalnym Doroty Arzner Tęsknota kobieca. To jest film zrealizowany dla telewizji niemieckiej w roku 1983 przez Katję Raganelli i Konrada Wicklera, gdzie realizatorzy wybierają się właśnie do tego domu Doroty Arzner już po jej śmierci i tam można zobaczyć wnętrza tego domu, można zobaczyć, jak Doroty Arzner żyła i tam są czytane także fragmenty z jej pamiętnika, gdzie mówi ona, że tak naprawdę z sobą samym można się spotkać tylko w samotności, w takiej właśnie zadumie, w trakcie długich spacerów na pustyni i nie jest przypadkowe, że Doroty Arzner wybrała właśnie pustynię na ostatnie lata swojego życia, bo była w pełnym znaczeniu tego słowa outsiderką i bardzo możliwe, że właśnie na tej pustyni czuła się w tych ostatnich latach najlepiej. Doroty Arzner przez całe swoje życie odróżniała się od właściwie wszystkich i od swoich kolegów reżyserów, ale także od innych kobiet Hollywoodu. Na planie filmowym możemy zobaczyć wiele zdjęć z tych jej planów. Była nieodmiennie ubrana przede wszystkim w garnitury, koszule męskie, krawaty. Nie kryła się ze swoją orientacją seksualną, także z faktem, że przez wiele, wiele lat żyła u boku drugiej kobiety, co w latach 30. było na pewno odważne, w latach 40. być może było nawet jeszcze odważniejsze. To, co jest niesłychanie ciekawe, to fakt, że Arzner na planach swoich filmów wprowadzała inne zwyczaje niż panowały na planach innych reżyserów. Ona sama powiedziała, że nie lubiła krzyczeć. W wielu wywiadach podkreślała, że lubiła mieć absolutną kontrolę, że była surowa na planie swoich filmów, ale nie wprowadzała krzyku. Nie lubiła pokrzykiwań i raczej prowadziła rozmowy jeden na jeden ze swoimi współpracownikami. Była innowatorką techniczną na planie wczesnego filmu z Clarą Bow, co potem zostało trochę przetworzone przez Damiena Chazella w filmie Babylon, wynalazła to, co nazywa się boom mic, czyli mikrofon na wysięgniku. Taki mikrofon umieszczony na specjalnej wędce, który pozwolił kamerze przemieszczać się razem z mikrofonem i razem z aktorką. Bardzo lubiła rozmawiać z aktorami, bardzo lubiła poszczególnych aktorów. Sam Frederick March wystąpił w jej filmach aż 4-krotnie i w wielu jej filmach widzimy bardzo pięknie montowane sekwencje. To wciąż widoczny element jej życia, jej biografii właśnie jako montażystki i warto tutaj wskazać zwłaszcza moim zdaniem na dwie sekwencje, to znaczy na scenę z filmu Tańcz, dziewczyno, tańcz, gdzie Maureen O'Hara i Lucille Ball jedna po drugiej prezentują swoją interpretację hawajskiego tańca erotycznego właścicielowi klubu nocnego z Hoboken w New Jersey i o ile w wypadku Maureen O'Hary to jest taniec wciąż dosyć wyrafinowany i budzący w tym mężczyźnie niewielkie pożądanie, o tyle w wykonaniu Lucille Ball jest to już taniec wyraziście erotyczny i też pobudzający erotycznie tego mężczyznę. Cała ta sekwencja jest pozbawiona słów, oparta tylko i wyłącznie na pracy ciał tych dwóch aktorek i na montowaniu tych ruchów z spojrzeniami owego mężczyzny, a także z komentującymi spojrzeniami nauczycielki tańca, Rosjanki z pochodzenia, która w tym filmie jest troszeczkę upozowana na samą Dorotę Arzner. Jest to mistrzostwo, jest to sekwencja absolutnie mistrzowska, podobnie jak sekwencja ślubu w filmie Blaski i cienie miłości, kiedy to w serii bardzo przemyślanych i bardzo pięknie zorkiestrowanych ujęć powoli orientujemy się, że chyba coś jest nie tak z obrączką, którą nieodpowiedzialny pan młody nakłada na palec swojej żony, tylko po to, by w ostatnim ujęciu okazało się, że tak naprawdę obrączki zapomniał i użył innego przedmiotu pomysłowo, żeby przykryć swój blamasz. To są tylko dwa przykłady sekwencji bezgłośnych, sekwencji pozbawionych dialogów, znakomicie pomyślanych i poprowadzonych przez Arzner, ale oczywiście takich przykładów mogłoby być więcej. Tym, co na pewno było interesujące i w tamtym czasie i pozostaje do dzisiaj, jest fakt, że właśnie ta odmienność Arzner, odmienność płciowa, jej unikalność na tle mężczyzn, reżyserów Hollywoodu sprawiała, że stało się to także częścią jej, powiedzielibyśmy dzisiaj, marki osobistej. To znaczy nawet w odległej Polsce pisano o niej z atencją, jako o owej pierwszej reżyserce w dziejach dźwiękowego kina. I tutaj znowu odwołuję się do tekstów wygrzebanych przez Rafała Glapiaka. Dzięki niemu patrzę teraz na wycinek z Kina, tygodnika ilustrowanego, numer 45 z roku 1931, strona 10, gdzie czytamy: reżyserki. Najnowszą tendencją w świecie filmowym jest, że kobiety nie zadowalają się już tytułem gwiazdy, lecz chcą także reżyserować. Uważają filmy męskie za nie dość subtelne i chwalą się, że same umieją lepiej przystosować film do gustu, przynajmniej kobiet, które uczęszczają do kina. Jak widzimy więc z tego, liczba amerykańskich reżyserek wzrasta. Są pogłoski, że w niedalekiej przyszłości Mary Pickford sama będzie reżyserowała. Jacqueline Logan, amerykańska gwiazda i dziennikarka, będzie wkrótce reżyserowała własną powieść pod tytułem Strictly Business. Będzie jednocześnie pisarką, reżyserką i aktorką. Już znana w Anglii jako reżyserka teatralna, Oriol Lee też ma kontrakt w Hollywood jako reżyserka filmowa. Jak widzimy więc z tego, liczba amerykańskich reżyserek wzrasta. Dawniej reżyserowały tylko, z większym lub mniejszym powodzeniem w Ameryce, Dorothy Arzner i Lois Weber. Ta prognoza okazała się trochę zbyt optymistyczna. Czasopismo Z kraju i ze świata w 1937 roku donosiło także: kobieta reżyserem filmowym. Pisząc o Dorothy Arzner, pisze się wprost: musiała ona przezwyciężyć niesłychanie wiele trudności, zanim na terenie stolicy filmu zdołała wywalczyć sobie pewne stanowisko. Producenci filmowi na myśl o kobiecie reżyserze wzruszali ramionami i odnosili się do Dorothy Arzner z nieukrywanym lekceważeniem. Przez długi czas była ona asystentką reżyserów w Hollywood i daremnie starała się, by pozwolono jej na samodzielną realizację większego i poważnego filmu. Przedsiębiorcy i dyrekcje poszczególnych wytwórni obawiali się po prostu, że pani Arzner napsuje wiele metrów taśmy filmowej, narobi kosztów, a w rezultacie nic z jej pracy nie wyjdzie. Dorota Arzner z niezłomnym uporem dążyła jednak do celu i powoli udało się jej przełamać wszystkie uprzedzenia. Obecnie ukończyła ona nakręcenie dużego filmu o doborowej obsadzie aktorskiej. Dorota Arzner była poprzednio skromną stenotypistką. Przybyła do Hollywood, by zostać gwiazdą. No i tutaj już troszeczkę jest konfabulacji autora tego artykułu. Ale nawet takie fakty jak ten, który już wspomniałem o filmie Nana na łamach Kuriera Porannego, to numer 310 z 1934 roku, strona 6, padały. Cytat: ciekawym szczegółem w tym filmie jest fakt, że zetknęły się może po raz pierwszy dwa twórcze pierwiastki kobiece na ekranie, bo reżyseruje tu kobieta wnikliwa i mądra, Dorota Arzner, a jeszcze ciekawsze, że Dorota Arzner pobiła samego George'a Fitzmaurice'a, który rozpoczął Nanę i nie dokończył, nie zadowoliwszy dyrektorów ani Anny Sten, czyli aktorki grającej tę rolę. Także jeśli wsłuchaliście się w ten wyimek, to już wiecie, dlaczego ten odcinek nazywa się Wnikliwa i mądra Doroty Arzner, ponieważ pomyślałem, że jest to tak ładne określenie z Kuriera Porannego autorstwa, niestety tutaj są podane tylko inicjały MJW, że chciałem, żeby ono w tym odcinku nie tylko zaistniało, ale żeby także nadało mu tytuł. Tych cytatów, które dostarczył mi Rafał Glapiak, jest więcej. One się jeszcze będą pojawiały u mnie na moim facebookowym profilu Spoilermastera. Bardzo mu dziękuję za ten research i także za tą formę, którą wybrał, bo rozmawialiśmy, czy będzie w odcinku jako gość głosowy, ale sam uznał, że jego taki żywioł właśnie archiwisty zaistnieje lepiej, jeżeli po prostu prześle mi takie dosie w pewnej teczce i tak też zrobiliśmy, więc dziękuję mu i uważam go za pełnoprawnego gościa tego odcinka Spoilermastera. A Opowieść o tym niezwykłym życiu, życiu, które było rozegrane w dużej mierze w cieniu, bo po tym jak wycofała się z kręcenia filmów, Dorothy Arzner najpierw przyjęła rolę, no właśnie, pedagoga, potem już rzeczywiście rzadko się udzielała. W latach 70. było nowe zainteresowanie jej twórczością na fali feminizmu i na fali pierwszych festiwali kina kobiecego. Przeprowadzono z nią serię wywiadów, między innymi słynny historyk Kevin Brownlow się ją wtedy zainteresował, ale także jej filmy były pokazywane w Londynie, Nowym Jorku, Edynburgu i powstało nowe zainteresowanie twórczością pierwszej dźwiękowej amerykańskiej reżyserki. Ale ja chciałbym zakończyć ten odcinek trochę dłuższym cytatem z dość niezwykłego dokumentu, jaki znalazł się w tej książce, o której wspomniałem, to znaczy w tomie wywiadów z Dorothy Arzner, pod redakcją Martina F. Nordena. Mianowicie tam pojawił się fragment wystąpienia, jakie Dorothy Arzner miała przygotowane w swoim archiwum jako maszynopis, ale którego najprawdopodobniej nie wygłosiła, kiedy żegnała się ze swoją posadą jako nauczycielki reżyserii na Uniwersytecie UCLA. Taki rodzaj przemówienia na koniec pracy do swoich studentów, do innych wykładowców. To przemówienie nazywa się Starlight, czyli dosłownie światło gwiazd. Jest to rodzaj twórczego credo o wydźwięku niemal metafizycznym, a na pewno trochę kosmicznym, który zachwycił mnie i który swoją skalą, ale także istotą swojego przesłania, powiem szczerze, no, pasowałby do niektórych wynurzeń około mesjańskich Francisa Forda Coppoli, jakie wygłasza nadal i wygłaszał krótko przed premierą filmu pod tytułem Megalopolis, który w roku 2024 na ekranach się pojawił. Ja chcę zakończyć właśnie tym cytatem, nie będę już po nim nic dogrywał, powiem tylko tyle, że wyobrażam sobie, że te słowa Dorothy Arzner mogłyby spokojnie, jako taki długi napis, niemal jak w Gwiezdnych Wojnach na początku, pojawić się na końcu Megalopolis, jako rodzaj takiego credo, w tym przypadku credo Dorothy Arzner, ale uważam, że także credo jej najzdolniejszego ucznia. Więc dziękując festiwalowi American Film Festival, dziękując Rafałowi Glapiakowi, dziękując wszystkim patronkom i patronom, bez których ten odcinek nie byłby możliwy, ja po prostu w tym momencie kończę i oddaję już całkowicie głos Dorothy. To są słowa, które napisała z myślą o swoich uczniach i które docierają do nas teraz, w roku 2024, w tym samym roku, w którym Coppola nakręcił Megalopolis, wyszedł właśnie także ten tom Nordena, w którym te słowa się pojawiają. To jest przykład mój, przygotowany na potrzeby tego odcinka. Ja milknę i teraz już usłyszcie, proszę, w tle wyobraźni głos Dorothy Arzner. Nie tak dawno spotkałam słynnego astronoma. Cierpliwie tłumaczył mi on niektóre zasady rządzące naszym wszechświatem. Dla umysłu zwyczajnego jest pewnym wysiłkiem oderwać się od rutyny codziennego bytowania i spróbować zrozumieć sprawy kosmiczne, takie jak relacje między gwiazdami a planetami. Aby coś mi zademonstrować, astronom ów upuścił ołówek na biurko i powiedział: "Zobacz, tą jedną czynnością wpływam na najdalszą gwiazdę naszego wszechświata. Wibracje, jakie właśnie wzbudziłem, będą się rozchodzić i rozchodzić, aż dotrą do granic Układu Słonecznego, tak jak rozchodzą się fale na jeziorze, do którego kamień wrzuciło dziecko." A jako że astronom ów miał także temperament filozoficzny, dodał: "Tak samo jest najpewniej z naszymi myślami i czynami. Jako ludzie mamy skłonność do zrzucania winy za zło tego świata na wszystkich i wszystko, byle nie na siebie. Jak widać z powyższego przykładu, nie mamy prawa do takiego uniku. Odpowiedzialność za świat znajduje się tutaj, tuż za progami naszych własnych domostw. Jest oczywistym truizmem, że filmy mają wielki wpływ na ludzkie życie. Każdy film to potężna wibracja, podróżująca w głąb ludzkości, owocująca zmianami w myślach, uczuciach i czynach tych, którzy tę wibrację odczuwają. Samo zdanie sobie sprawy z tego faktu może wręcz przerazić każdą osobę, która trudni się robieniem kina. Filmy, które tworzymy, są autentyczną siłą wywierającą wpływ na świat poprzez ludzkie serca i umysły, kształtującą ją na dobre i na złe, rozbudzającą je ku wartościom lub usypiającą je fałszywymi portretami ludzi i rzeczywistości. Nie ma w kinie takiej emocji i takiego obrazu, która w jakiś sposób nie zapisuje się w ludzkich myślach, sercach i umysłach. Problem indywidualny jest zawsze problemem globalnym. Sposób, w jaki jednostka rozwiązuje swoje problemy, determinuje sposoby służące do rozwiązywania problemów uniwersalnych. Wyobrażam sobie wielkie laboratorium, w którym destylowane są ludzkie emocje wszystkich ludzkich narodów. Jakość tego destylatu wpływa następnie na losy kolejnych pokoleń, kolejnych narodów. Wierzę, że filmy mają wielki wpływ na jakość tego destylatu. Sposób, w jaki kino zawładnęło jednocześnie okiem, sercem i umysłem, prześcignął wcześniejszy potencjał drukowanego słowa. My, filmowcy, powinniśmy zatrzymać się i rozważyć, czy film, który w danym momencie robimy, zawiera w sobie choć jeden pierwiastek, mogący wzbogacić ten destylat, wspomóc miłość i zrozumienie międzyludzkie. Czy jednak mamy w sobie wystarczającą wolę, chęć zrozumienia, a wreszcie wystarczającą miłość, by podjąć trud tej refleksji?